Chwała Bogu, bracia i siostry. Kiedy tydzień temu z Aliną wspólnie czytaliśmy fragmenty takiej broszury, książki, powiedziałem na koniec, że to taka mała Ewangelia. Troszeczkę może przesadziłem, bo to tylko pół Ewangelii. Bo cała Ewangelia składa się z dwóch połówek, łatwiejszej i trudniejszej. Jest połówka Ewangelii, która mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł na świat, bo Bóg nas kocha, umarł za nas, za nasze grzechy, zmartwychwstał i potwierdził, że jesteśmy zbawieni. To jest ta łatwiejsza i przyjemniejsza część, połowa Ewangelii. Ale druga połowa Ewangelii to jest to, czego Pan Jezus chciał nas nauczyć. I kiedy się mówi o cichości, o pokorze, o cierpliwości, o miłości, o szukaniu Stwórcy, to jest ta trudniejsza połowa. To są słowa, z którymi trzeba coś zrobić. Bo to, że Pan Jezus przyszedł, umarł za nas, za nasze grzechy, to w to trzeba tylko uwierzyć. Przyjąć do swojego serca. Ale konsekwencją jest druga połowa, druga strona medalu, przyjąć naukę Pana Jezusa. To jest dokładnie to samo, o czym ciągle z tego miejsca jest nauczane, że tak jak z tym uzdrowionym ślepcem, z tym chorym w sadzawce, żeby miał dwa spotkania z Panem Jezusem. Pierwsze, kiedy mógł przyjąć uzdrowienie i drugie, kiedy mógł przyjąć wskazówki do swojego życia. Także mówienie o tym, by być cichym, cierpliwym, pokornym, miłującym, to też jest Ewangelia. I to tak trudniejsza część. Dzisiaj chciałbym przeczytać z psalmów, ale też nie będą łatwe tematy, bo psalmy mnie tylko pokierowały moje myśli do trudniejszych rzeczy. Psalm 84. Przeczytam cały, to jest krótki psalm. Jest w nim werset, który mnie mocno dotknął do przemyśleń, do zastanowienia się nad tym, jak żyć, czego oczekiwać od Boga. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, psalm synów Koracha. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą, Sela. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie, Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha, Boże Jakuba, Sela. Boże, tarcza nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach swoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę raczej stać na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg, łaski ich. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Czy ktoś zaryzykuje i powie, który werset chcę omówić? Siódmy. Ktoś myślał? No, jak mnie znacie, to wiecie, czego się mogę przyczepić. Gdy idą przez wysłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Prawdziwy człowiek wierzący, pokładający nadzieję w Panu, oczekujący życia wiecznego, zbawienia i Bożego błogosławieństwa jeszcze tu na ziemi, nie oczekuje cudów. Tak sobie pomyślałem, idę przez wyschniętą doliną, a wydaje mi się obfitującą w źródła. To jest tak dosadnie napisane, że ta dolina nie staje się nagle obfitującą w źródła. Tym, którzy nią idą, się wydaje. Ja sobie pomyślałem, że oczekujemy cudów. Takich, że idziemy wysłą doliną i nagle tryskają źródła. Ale mamy mieć wiarę, że te źródła albo wytrysną, albo duchowa część jest dla nas najważniejsza. I ta dolina, ta droga, którą idziemy, może być wyschnięta. Wyobraźmy sobie cud. Mamy ogródek, ugór, krzaki, chwasty. I nagle patrzymy, drzewa, krzewy, krzewinki, warzywa. Wszystko kwitnie, później owocuje. Czy to jest cud? Tak, byśmy chcieli takich cudów, ale prawdziwym cudem jest to, kiedy Bóg nas poruszy, że weźmiemy się na wiosnę za szpadel, grabie i pójdziemy pracować. Cudem jest to, że Bóg z naszego lenistwa, gnuśności sprawia, że chcemy pracować. Pracować dla Niego na niwie duchowej, pracować dla siebie fizycznie. Zarabiać na swój chleb, mieć nadwyżki, aby się nimi dzielić. To jest cud, który Bóg chce uczynić w naszym życiu. Abyśmy nie tylko myśleli, że Bóg coś dla nas uczyni, ale Bóg czyni dla nas więcej, kiedy nas zachęca do pracy nad sobą, do pracy ze sobą i do pracy wokół siebie. Pomyślałem sobie właśnie, że ten werset tak dziwnie pokierował moje myśli, żeby się zastanowić, czego my oczekujemy od Boga. Co Bóg ma zmienić w naszym życiu? Ma zmieniać nas. A my zaczynamy zmieniać dalej. Wiecie, rozmyślając dalej, mniej więcej w tym kierunku, pomyślałem sobie, czy człowiek wierzący jest docelowym elementem błogosławieństwa Bożego, tego, co Bóg już uczynił jako Stwórca, co uczynił jako Zbawiciel, co czyni dziś przez Ducha swojego, przez swoje Słowo w nas. Czy my jesteśmy końcowym elementem tej Bożej łaski? Od Boga coś wychodzi i do nas trafia. Bóg mówi, Słowo Boże mówi, że Słowo Boże, które wychodzi z ust, nie wraca do Boga i nie wraca puste, wykonuje swoją pracę. Nie jesteśmy, że tak powiem, końcowym ogniwem Bożej łaski. wszystko to, co otrzymujemy od Boga, to, co od Niego czerpiemy, ma zmieniać nas, ma obfitować i mamy to przekazywać dalej. Przekazywać innym ludziom. Od Ewangelii począwszy, poprzez miłość, nie tylko w słowie, ale i w sercu i w uczynkach. To musi wrócić do Boga. To, co Bóg nam daje. Pokój, miłość. To ma wykonywać swoją pracę. Bóg tego oczekuje. Bóg nie posyła tylko tego idź tam do tego i błogosław mu. To, co wychodzi od Boga, powinno wrócić do Boga, pomnożone. Tak jak są przypowieści o minach, o talentach, tak jest właśnie z tym wszystkim, z całym Bożym błogosławieństwem, z tą Jego obfitością. Tu jest taki ładnie wczesny deszcz błogosławieństwa okrywa tą dolinę. Bóg zsyła na nas taki deszcz błogosławieństwa. Często część tego błogosławieństwa chcemy, modlimy się o to, prosimy, bo potrzebujemy. Przed częścią się bronimy, dlatego żeby, bo czujemy pismo nosem, że będziemy musieli służyć tym innym. Są Boże dary, Boże błogosławieństwa, które nakładają na nas obowiązek, ciężar pracy. Powinniśmy ten deszcz, każdą kroplę chłonąć i wydawać owoc. Nie jesteśmy końcowym ogniwem. Nikt z nas nie jest końcowym ogniwem, żeby wziąć coś od Boga i żyć po Bożemu. Być chrześcijaninem, zerwać z grzechem, być sympatycznym, miłym, chodzić do kościoła. Mamy używać. I chodzi o wielkie rzeczy. Nawet nie mówię, że trzeba iść ewangelizować. Na lewo i na prawo. Rozdawać coś na lewo i na prawo. Ale być cierpliwym i łagodnym. Dla ludzi być miłym, a nie przykrym dla ludzi, z którymi się przebywa. Przebywa się w dzień, w pracy, po południu w domu, czy gdziekolwiek nas, nasze drogi prowadzą codzienności. Słowo Boże, które wychodzi z ust Bożych, nie wraca do Boga nadaremnie, a wykonuje swoją pracę. Z tego wniosek wyciągam, że to, co Bóg posyła, wraca do Niego. I oby wykonało swoją pracę. W nas to wszystko, co mówimy, nie tylko głosimy Ewangelię, ale co mówimy, co robimy, jest słyszane, jest widoczne przez innych ludzi i to jest praca. Nam się wydaje, że nie pracujemy, że praca to jest zebrać się, coś napisać, coś zaśpiewać, coś zrobić, coś powiedzieć, gdzieś pójść, jako zbór, jako wierzący. A pracą dla Boga jest nasze codzienne, zwykłe, szare postępowanie. Z takim nastawieniem, nieoczekującym cudu od Boga, że nasz zaniedbany ogródek stanie się kwitnącym ogrodem, ale wiarą w to, że takim ogrodem się stanie, bo ja zacznę pracować. Tak żyć, tak iść i żeby dawać, trzeba brać. Trzeba brać od Boga, wołać do Boga, przychodzić do Niego i brać, uczyć się tych wszystkich rzeczy niepopularnych w świecie, jak cichość, pokora, cierpliwość, miłość, wyrozumiałość, uprzejmość. Nie będę się odwoływał, wiecie, można iść do listu, do Galacjan, do Kolosan, do Efezjan, do Filipian. Wszędzie można iść i będzie właśnie nawoływanie do takiego życia. Jest to nawoływanie do pracy dla Pana. Przyjmujemy od Pana, bo dobre rzeczy możemy przyjąć tylko od Boga. W nas ich nie ma. To znaczy, w nas się nie rodzą. Powinny w nas być, ale nie z nas one są, tylko od Boga. I mamy tym pracować i dawać innym. Kiedy zatrzymamy to dla siebie, nie będziemy bogaci, tylko biedni. Kiedy Boże dary, Boże błogosławieństwa zatrzymujemy dla siebie, one nas nie ubogacają, ale ubogaca nas przekazywanie dalej, przekazywanie innym. I jeszcze jeden psalm, też do przemyślenia. Może już krócej powiem, bo czytałem dalej. Psalm 85. I też mi taka myśl przyszła do głowy. Ciekawa myśl. Może myśl nie jest ciekawa, ale nie jest oryginalna, nie jest nowa, ale myślę, że warta podkreślenia. Psalm 85. Od 3 wiersz i 4. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy, Sela. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Mógłbym czytać więcej, ale nie chciałbym za bardzo zmieniać tematu. Uderzyło mnie dzisiaj, że tu jest użyty czas przeszły. My często, mówiąc o Bogu, o Bożej łasce, mówimy w czasie przeszłym. Dajemy sobie furtkę, że cokolwiek jeszcze dziś robimy, to te słowa będą w czasie przyszłym, będą jutro. Ale Bóg odpuścił nam już to, co dawne. O wiele przyjemniej na pewno byłoby nam czytać, że odpuści winę ludu swego, zakryje wszystkie jej grzechy, uśmierzy złość swoją. Taka obietnica na przyszłość, że cokolwiek nie zrobimy, będzie dobrze. Ale to już się w Jezusie dokonało. Teraz już przywodzimy Boga do grzechu, przepraszam, do gniewu naszym grzechem świadomie. Najczęściej świadomie i o tym się dużo mówi. Bo co robiliśmy w ostatniej godzinie przed zgrzeszeniem? Te słowa niedawno stąd padły. Czytając Słowo Boże i radując się tym, że Bóg odpuścił winę ludu swego, czytajmy to i bierzmy do serca tak, jak jest. Nie przeinaczajmy, bo to właściwie ktoś powie, że to brzmi prawie tak samo, że a Bóg odpuści i Bóg przebaczy i zakryje, zaniecha. Nie wiem, co nam powie. Co powie mi, jeśli wiedząc o tym, że odpuścił w Jezusie Chrystusie i przyjąłem to wiarą i sercem, nadal przywołuję mego Boga do gniewu za to, co czynię. Nie widzę, że tu jest napisane, że przebaczy tak sobie, bo obiecał. Kiedyś obiecał, że przyjdzie Zbawiciel, Odkupiciel i przyszedł. A my dziś nie każdy z nas będzie cudem. Bo to jest cud, kiedy Bóg ze swojej miłości przez Jezusa, przez swoje słowo z grzesznika robi człowieka wierzącego, a z leniwego robotnika. Amen.
Tematu bliscy, a chciałbym przeczytać, nie przyniesie dla drugiemu. Piękny artykuł odnośnie o człowieku, który przeżył, którego dotknęła choroba, rak. Ale niesamowite, fajne, piękne. Wiecie, no, jak rak, to u wierzącego to, no to już jest koniec, nie? To trzeba, to jest w ogóle już koniec wszystkiego i człowiek jest, no, gdzieś na granicy załamania, albo już za granicą załamania, czyli załamany. Ale niesamowite rzeczy. 10 rzeczy, których nauczył mnie rak. Tak jest zatytułowany ten. Jak to też wpisałem teraz na stronie naszej, prosiłem, żeby nam przesłali. I jest to na naszej stronie. Miałem 46 lat, więc bardzo młody człowiek, tak? I byłem ojcem 8 dzieci. Gdy zdiagnozowano u mnie raka przełyku, jednego z najgorszych typów raka według statystyk przeżycia w USA. Czyli z tego raka jakby no najgorszy, jeśli chodzi o przeżycie. Nikt tam mało, najmniej ludzi przeżywa ten typ raka. W mgnieniu oka moje życie zostało przewrócone do góry nogami. Przed diagnozą wszystko bardzo dobrze się układało. Kilka miesięcy wcześniej zdobyłem tytuł magistra, co pomogło mi w uzyskaniu wyższego stanowiska w szpitalu, gdzie pracowałem. Zacząłem lepiej zarabiać. Właśnie otrzymaliśmy 8 dziecko, słodkiego chłopczyka. W zborze byłem bardzo aktywny. Prowadziłem zabiegane życie, które jednak nie dawało mi satysfakcji. Które dawało mi wiele satysfakcji i nie życzyłem sobie zmian. W marcu zauważyłem symptomy, jednak wszystko to było jakieś z przełykaniem, problemy, czkawka. Wszystko to było bardzo dziwne, ale szybkość życia, jakie prowadziłem w tym czasie, napisał w nawiasie, zawsze 100 km na godzinę. Czyli wyobraźcie sobie, jaki to był człowiek, nie? Pełen życia, pełen działania, sprawiła, że nie potrafiłem wyhamować, by zastanowić się nad swoim zdrowiem. Nie było czasu, no. Jednak objawy choroby się potęgowały, przez cały tydzień nie jadłem zupełnie nic, a mimo to czułem się najedzony, jakbym zjadł porządny świąteczny obiad. Zamówiłem wizytę u mojego lekarza i wkrótce otrzymałem diagnozę rak przełyku 3. stopnia. Miało się okazać, że ta dziwna, straszna choroba miała mi wiele nauczyć. Pierwsza lekcja dotyczyła kontroli. Kontrola to fikcja. W mgnieniu oka zrozumiałem, że człowiekowi tylko wydaje się, że ma kontrolę nad swoim życiem. A tak czytam, żebyście sobie tak to... Może też myślicie, mam kontrolę nad swoim życiem, co nie mam? No mam. Pewne jest coś tam. Tylko się wydaje. Tak nie jest. W ciągu minuty moje życie przewróciło się do góry nogami w sposób zupełnie dla mnie szokujący. W mojej rodzinie nie było wcześniej zachorowań na raka i dlatego rak zawsze był dla mnie czymś, co dotyczyło innych, a nie mnie osobiście. Odczuwałem to tak, jakby moje życie szło w lewą stronę, a teraz Bóg małym poruszeniem swojej ręki zmienił zupełnie kierunek mojego życia na prawo. To była operacja zwrotna o 180 stopni. I to była wola Boża też. To była pierwsza lekcja. Nie masz kontroli nad swoim życiem. Może ci się wydawać, nie masz. Druga lekcja. W końcu sama śmierć. To druga lekcja. Tak właściwie jesteśmy bardzo krusi, nawet w chwilach, kiedy jesteśmy mocni. W liście Jakuba 4,14 jest napisane, że nasze życie jest parą. W pierwszym okresie po otrzymaniu diagnozy czułem się tak, jakbym unosił się między niebem a ziemią. Ciągle byłem w kraju żyjących, ale już dłużej nie należałem do nich, bo odczuwałem, że śmierć jest tuż, tuż. Nauczyłem się że życie jest bardzo krótkie i dlatego trzeba wykorzystać każdy dzień, dokończcie, dla Boga. Każdy dzień dla Boga, nie dla siebie, nie dla domu. Bardzo ważna lekcja, nie dla domu, nie dla kariery, nie dla pracy, nie wiem, czego, nie dla swoich planów. Każdy dzień dla Boga. I tak myślę, no, dla mnie to są lekcje. Każdy dzień dla Boga. Ile takich dni, kiedy nie każdy dzień dla Boga? No, właśnie dla moich spraw, nie? Niewiele. Trzecia lekcja. Była niesamowicie pobudzająca. Niewiele. Niewiele. Czy to wszystko, do czego doszedłem? 46 lat. Magister, praca i tak dalej. Kiedy dojdziesz do granic wieczności, przypomni ci się każdy szczegół twojego życia. Oczywistym jest, że to jedyne, co ma znaczenie dla Boga, to wewnętrzne życie, które osiągnąłem w Chrystusie aż do teraz. To najważniejsze, to jedyne, jak on sobie uzmysłowił, 46 lat, dom, rodzina i tak dalej, praca, kariera, wszystko. Uświadomił sobie, że tak naprawdę to jedyne, co zostało mu do rozliczenia, to wewnętrzne życie, którego dorobił się, dopracował się, które osiągnął w Chrystusie aż do teraz. Nie ma żadnego znaczenia to, co inni o mnie myślą, czego dokonałem. Nie ma żadnego znaczenia. Ile, ani ile pieniędzy zarobiłem, czy nawet to, ile dobrego zrobiłem dla innych. Bóg chce tylko jednej, jedynej rzeczy. Życia Chrystusowego we mnie. Wiecie, on to tak wyraźnie zobaczył. Bym był podobny do Jezusa i otrzymał dział w jego cnotach. Nauczamy cały czas o tym. Cieszę się, że on to samo zrozumiał. Znaczy, że idziemy chyba dobrą drogą. Nauczamy. To jest najważniejsze. Najważniejsze. To zaniesiemy przed Bogiem. Przed Boga, tak? Musiałem zapytać samego siebie, ile z tego zdobyłem? Z tego życia Chrystusowego, z cnót Chrystusowych. Zrozumiałem, że niewiele. To był bardzo dobry sąd, który mnie przebudził. Tydzień później przeszedłem ciężką operację usunięcia guza. Okazało się, że miałem guza wielkości cytryny w górnej części żołądka. Gdy leżałem w szpitalu, powiedziano mi, że szanse na przeżycie wynoszą od 10 do 15%. Tylko. I to pod warunkiem, że przejdę przez najtrudniejsze zabiegi chemioterapii i promieniowania, jakie były dostępne. Nagle stało się jasnym dla mnie, że jeżeli mam przeżyć, to tylko dzięki modlitwom. To była moja czwarta lekcja. Moc modlitwy. Nigdy nie lekceważ mocy modlitwy, bo ona może czynić cuda. Następna lekcja, zatytułowaną życie nie jest tylko dla mnie. Oczywiście musiałem przejść przez te wszystkie zabiegi, obojętnie jak trudne i ciężkie się wydawały. Gdy tak leżałem, zrozumiałem, że mając żonę i 8 dzieci, nie chodzi tylko o mnie. Tak, ja, który prawie nigdy nie chorowałem, musiałem zaakceptować terapię, która może doprowadzić mnie do bram śmierci. I z powrotem. I to właściwie nie z mojego powodu, ale ze względu na innych. Moje życie nie jest tylko dla mnie. To była 5 lekcja. 6 lekcja dotyczyła tego, jak bardzo jestem kochany przez rodzinę i członków zboru. Często jesteśmy wdzięczni za siebie, ale nie umiemy zbyt dobrze wyrażać swoich uczuć. Jednak w mojej sytuacji wielu ludzi pokazało, że mnie miłuje. Zarówno w słowach, jak i w uczynku. Otrzymałem dużo kartek, elektronicznych listów, słów pełnych życia, a wiele osób pomagało mojej rodzinie w praktycznych, codziennych sprawach. Podczas terapii czułem się coraz słabszy, ale moi przyjaciele, ugruntowani w Słowie Bożym, wypowiadali słowa, których akurat potrzebowałem i one trzymały mnie na duchu. Często jakaś krótka wypowiedź była dla mnie tym właściwym zachęceniem. Zapewne moi przyjaciele nawet sobie nie zdawali sprawy, jak ogromne ma to działanie. ostatnio Marcin rzucił na naszą stronę taką tą dom, tak zwany dom, gdzie nieoficjalną, tam trzeba wejść świadectwo, drugie świadectwo Mariolki. Dokładnie to samo mówi. Tak tam ona dziękuje za modlitwę, za zbór, za to, że jesteśmy razem z nią. Bardzo dziękuję. Wejdźcie, przesłuchajcie sobie jeszcze raz. To jest naprawdę ważne. To jest sentencja tego, co powinno być w naszym życiu. Dla jakich spraw powinniśmy pracować. Naprawdę. To się wydaje, no nie wiem, no. Wydaje się, że to jest takie, no nie wiem, czy coś to pomoże, że ja wyślę SMS-a komuś, że ja powiem mu dobre słowo, że jakoś, czy coś to pomoże. To są bardzo ważne rzeczy. Jako się okazuje, ten, kto staje na granicy tej życia i śmierci, on to widzi, nie widzi innych rzeczy. Nie widzi innych rzeczy. Nie są ważne one po prostu. Te są bardzo ważne. Bardzo ważne, istotne. Te najważniejsze są prawdziwe, naprawdę są prawdziwe. To są prawdziwe, to nie złuda. Siódma lekcja. Jeżeli Bóg chce zmniejszyć tempo twojego życia, potrafi to uczynić. Musiałem się nauczyć poddawać Bożej woli w moim życiu, co było lekcją numer 7. Jeżeli Bóg dopuścił, że byłem w szpitalnym łóżku w wieku 46 lat, to musiałem tam być tak długo, jak On zechciał. Każdego dnia lekarze wyciągali po jednej rurce. Po operacji miałem 8 rurek wystających z mojego ciała. Bóg pragnął w moim życiu przeprowadzić swoją wolę. Dobrym wyborem było poddać się Jego planom, więc chociaż leżałem w szpitalu i nie było to nic przyjemnego, to jednak byłem tam szczęśliwy. Wiedziałem, że kiedy Bóg zechce, bym już stamtąd wyszedł, wtedy wyjdę, ale nie wcześniej. To dobre, jak to człowiek przestaje kierować swoim samochodem, nie? Tak jakby w samochodzie nagle puściła kierownica, w sensie coś się zostało i ty kręcisz, ale samochód jedzie tam, gdzie jedzie. A nam się wydaje, że jak my skręcimy, to przecież musi skręcić, nie? Jak my zaplanujemy, a to takie uczucie, nie, leżę, tyle, ile Bóg będzie chciał, wyjdę, kiedy Bóg będzie chciał. Nic nie mam, nic nie mogę zrobić. I tak jest. Jako podpunkt do lekcji numer 7 należy jeszcze to. Jeśli Bóg pragnie zmniejszyć tempo twojego życia, to jest to w stanie uczynić. Zawsze byłem człowiekiem pełnym energii, ukierunkowanym, energicznym, być może aż za bardzo. Jednak kiedy Bóg chce ci dać czas na refleksję, wtedy może to uczynić. Będąc chorym, miałem bardzo dużo czasu na to, aby wiele spraw przemyśleć. Nadszedł czas na lekcję numer 8. Wszystkie rzeczy służą ku najlepszemu. Tak pisze Paweł w liście do Rzymian. Zanim otrzymałem diagnozę, że zachorowałem na raka, to fajne, prawdopodobnie powiedziałbym, na przykład tak jak my dzisiaj, bo jeszcze nie otrzymaliśmy takiej diagnozy, prawdopodobnie powiedziałbym, że tym najlepszym dla mnie jest możliwość zarabiania więcej pieniędzy, spędzania czasu z rodziną, czy też więcej snu. To jest rzadkość, kiedy się ma kilkoro dzieci. Rak nie był zbyt wysoko na mojej liście priorytetów. Jeśli chodzi o sprawy, które sądziłem, że są dla mnie najlepsze. Ale Bóg w swojej nieskończonej mądrości wiedział, że tym najlepszym dla mnie było otrzymanie tej okropnej choroby. To obudziło mnie, jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze w życiu. I mocniej spoiło moją rodzinę, więc to było najlepsze. Lekcja numer 9 dotyczyła prób i okoliczności, które napotykamy w życiu. Też bardzo ciekawi. Tak, być może mamy wielkie próby, na przykład pęknięcie opony w drodze do pracy albo deszczowa pogoda podczas wyprawy kempingowej. Albo przewrócona szklanka podczas kolacji. Te sytuacje wydają się ogromnymi próbami i są próbami, ale w rzeczywistości są niczym, kiedy patrzymy na całe swoje życie. Kiedy znajdujesz się w łóżku szpitalnym, walcząc o życie, to jest próba. Kiedy wymiotujesz, bo akurat wstrzyknięto dawkę chemii do twojego ciała, to też jest próba. Lekcję numer 9 można zatem podsumować jednym zdaniem. Spójrz na próby z perspektywy całego życia. A nie, mam dzisiaj próbę, pękła mi właśnie normalnie guma w samochodzie. Ojej, co się dzieje? Zepsuł się, nawalił samochód. Je, tyle pieniędzy. No wielka próba się wydaje. No, spójrz tu tam z perspektywy całego życia, to będzie taka. Lekcja numer 10 jest bardzo prosta. Dobrze jest żyć. Ja żyję. Dobrze jest żyć, niezależnie od tego, czy samochód się zepsuł, czy dach przecieka, lub nie ma go wcale, bo został zdmuchnięty przez tornado. Po prostu jestem wdzięczny, że żyję. To wszystko, czego potrzebuję, by mieć fantastyczny dzień. Pożyję. Poprzez okoliczności życia Bóg może wiele nas nauczyć. W Księdze Joba 36, 15 wiersz jest napisane, że utrapienia otwierają nasze uszy. Moje uszy zostały otwarte przez te doświadczenia, otwarły się na oścież. I chociaż próby były trudne, jestem wdzięczny na wieki za wszystkie lekcje, których mogłem się nauczyć. Chwała Bogu. Bardzo fajne takie dla nas, takie praktyczne wnioski, bo przez człowieka pisane, podobnego jak my. Mariusz mówi, który wiersz? I wiedziałem, mówię albo ósmy, albo i szukałem siódmy, bo jak czytał, to mówię, och, jak zacznę usługę, to właśnie o tym siódmym powiem. Byliśmy zgodni do tego. Gdy idą, błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, gdy o pielgrzymkach myśli, gdy idą przez wysłą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwa. Idą przez suchą dolinę, a wydaje im się, że przez raj. No, tak. Przez piękną krainę zieloną. I wiecie, tak właśnie pomyślałem sobie tak, że tak naprawdę my jako ludzie to odwrotnie. Idziemy przez fajną dolinę, porośniętą, zieloną, nawet fajną, miłą, a coś nam tylko przyskwierzy i wydaje nam się, że nic nie ma. Ojej, na pustyni się znalazłem. My tak, naprawdę. Do tragizowania, do takiego spojrzenia negatywnego, takiego nad wyrost, tak. Coś dokuczy, coś tam nie tak. Kamień się znalazł, pod który uderzyłem się w palec. Co to za dolina? Ciernie, nie? Nam się tak wydaje. Ona ma, jest i drzewo, jest i trawka, i to jest normalne dla nas. Tak powiem. A tutaj oni idą przez suchą dolinę, a wydaje im się obfitującą źródła. Ja tak sobie pomyślałem, co za szczęśliwi ludzie, skąd ta radość? Piękna wskazówka. Jaka? Co to za ludzie? Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, w Panu. Gdy o pielgrzymkach myśli, to ci idą przez suchą, a myślą, że okryta kwiatem. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie. Który ma siłę swoją w tobie. Nie wyobraża sobie, że siła jego jest w Bogu, nie. Nie zna tekst Pisma Świętego, że moją siłą jest Pan, ale po prostu ma swoją siłę. Nie marzy o tym, żeby tą siłę mieć w sobie, ale ją po prostu ma. Mieć siłę w Panu. Musimy mieć naszą siłę w Panu. Mieć naszą siłę w Panu. Pomyślałem sobie tak, musimy wyrobić sobie siłę w Panu. To trzeba nabyć. To trzeba nabywać. Jak młody człowiek, młody chłopak na przykład, chce mieć fajną sylwetkę, wysportowaną, no to nie może poprzestać na marzeniach, nie? Żeby mieć ładną sylwetkę wysportowaną i wszystkim dziewczynom się oczywiście podobać, bo to o to chodzi, nie? Ale nie może poprzestać na marzeniach. Nawet wiecie co, nie może poprzestać na wizjach. Że sobie zacznie wyobrażać, jestem, nie? Mam wysportowaną. Też, no, co musi zrobić? No zacząć się gimnastykować, nie? Zacząć ćwiczenia. Pompki robić tak, żeby brzuszek był, tak? Co tam jeszcze robi? Handle tego, żeby było coś tu? No musi to, no tak musi zrobić. Dziewczyna jak chce, żeby to tak, to musi, coś tam musi też, nie? My chcemy mieć siłę w Panu, więc nie wystarczy nasza wizja, że my mamy siłę w Panu. Musimy zacząć po prostu ćwiczyć. Zacząć ćwiczyć, czyli zacząć nabywać tego, czyli w ogóle nabywać. To jest taki proces, to jest taka praca. I tak pomyślałem, że te wszystkie próby, bracia i siostry, które przeżywamy, przechodzimy, wszystkie doświadczenia, pokusy też. Powiem, my się tak, no najczęściej, ja oczywiście też bym chciał, żeby pokusy poszły precz, żeby ich nie było. Chciałbym. Po co się, nie wiem, no walczyć, nie? Po co się bronić na przykład? No po co? Lepiej, żeby nie było. Ale nawet one powinny, no, nie, one są, przychodzą do nas nie po to, żeby nas powalić, prawda? Pokonać. Nie po to. A po co? Aby wzmocnić nas. Abyśmy się nauczyli mieć siłę swoją, abyśmy nie tylko nauczyli, abyśmy po prostu ćwiczyli w tym. I przez to nabywali siły w Panu. I stanie się tak, że za miesiąc, jeśli będziesz te ćwiczenia, powiem, duchowe praktykował, robił, wykonywał, za miesiąc po prostu powiesz, mam swoją siłę w Panu. Trochę więcej mam tej siły już. To nie jest marzenie, to nie jest moja wizja, dobre życzenie. Po prostu już mam. Zwyciężyłem wtedy, bo jeszcze raz powiem, każda próba, każde doświadczenie, każda choroba, czyli takie może to doświadczenie niezależne jakby od nas, nie pobudzające naszego starego człowieka, i każda pokusa, jaką świat przez oczy, przez słuch, przez myśli pobudza w nas, jest nie po to, żebyśmy upadli. Albo nie po to, żeby nam utrapić życie. Żebyśmy po prostu mieli utrapienie. No też nie po to, nawet nie po to. Ale żebyśmy mogli wyrobić sobie siłę w Panu duchową. I jak błogosławiony człowiek, który ma siłę twoją, swoją w tobie. To już nie jest jego siła, moja siła. Ona musi być w Bogu. Ona musi mieć odniesienie do Boga. I powinniśmy być coraz mocniejsi. I tacy właśnie ludzie, nawet jak idą suchą doliną, wydaje im się, jakby szli łanem kwiatów przez piękną łąkę. Obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. I powiem, nie można tego odnieść do naszej rzeczywistości, do naszego świata, bo jak idziesz przez suchą dolinę, przez pustynię w tym świecie, byś wszedł na, nie wiem, na suchą pustynię, no, gdzieś tam na pustynię Gobi na przykład, no to nic nie znajdziesz po prostu. No nic nie znajdziesz, możesz sobie wyobrażać i nic nie znajdziesz, bo skąd ma się wziąć na pustyni zielona trawa? No nie znajdziesz. A dlaczego w duchowym życiu można tak znaleźć? Dlatego, że Bóg, powiem, zrasza, czy obsypuje ją swoimi błogosławieństwami. Ziemia, przyroda, nie może obsypać zielenią pustyni, prawda? Nie może. Słońce pali, nie ma wody. W dzień 40, w nocy minus 20, jaka roślina wytrzyma? Przyroda nie może sprawić, ale Bóg może, bo ma błogosławieństwa z niebios i on może tą dolinę suchą obsypać kwieciem swoich błogosławieństw. Tak to jest napisane. Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą, bo Bóg ma swoje błogosławieństwa i będziemy szli nawet suchą doliną, a będziemy szczęśliwi. A będziemy szczęśliwi. błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Panu. I naprawdę jestem, powiem wam, wdzięczny Bogu, że Pan Bóg tak nas prowadzi, pozwala nam nabywać siły Bożej. To jest coś bardzo cennego. To jest, nigdzie byśmy go nie dostali, takiego towaru, powiem. Nigdzie nie dostaniemy siły Bożej, nie można tego kupić. Bóg pozwala nam to nabywać. I możesz później powiedzieć, jestem mocny w Panu. Dlatego psalmista Dawid mówi, że z Bogiem przeskoczę nawet mur. I to jest coś pięknego, wiecie, że Bóg nam pozwala nam nabrać takiej krzepy i być takimi naprawdę mocnymi. I wtedy już nie musimy się bać, że pokusa jakaś, albo że pokusy, co za pokusy, po prostu od takie brzykające komary. Bzyczy to i bzyczy, ale to pach i nie ma. Tak może, tak ma być z pokusami. I próby, i ciężkie próby, nawet i ciężkie próby nie załamią nas, bo jest obietnica Boża, że Bóg daje wyjście, tak? Bóg jest z nami w największych próbach. Jest. Bóg jest z nami. Kiedy tak czytałem to świadectwo, to tak sobie pomyślałem, że to jest cenne, wiecie, to jest cenne, że przeczytam wam też to, podzielę się tym, ponieważ no dla mnie to jest wielka lekcja też naprawdę patrzeć na nasze życie pod jednym tylko kątem. Tylko pod jednym kątem. Bardzo mi się to podobało. Nie jest to ważne, ile zarobiłem. Stało się nieważne, ile zarobiłem pieniędzy, do czego doszedłem, jaką karierę. Nic nieważne. Ważne tylko to, na ile Chrystus we mnie jest wykształtowany. Z tym stanę przed Bogiem. To Bóg będzie oceniał. To Bóg będzie brał pod uwagę. Nie to, że domy trzy zbudowałem, że imperium stworzyłem jakieś. Żebyśmy naprawdę, bo my mamy skłonności do tego, że zapominamy może o tym i no i właśnie, i te karierowe sprawy jakieś, w jakikolwiek tam sposób, nie myślę tylko o karierze jakiejś tam, wiecie, w pracy. Że to jest naprawdę nieważne. Naprawdę, żeby naprawdę to było dla nas istotne. Najważniejsze to cel mojego życia, aby obraz Chrystusa był we mnie wykształtowany. Obraz Chrystusa we mnie wykształtowany. Brakuje. A my tylko tak. O, nie ma jeszcze obrazu Jezusa Chrystusa w nas. O, nie ma jeszcze obrazu. O, je. Narzekać. Nie ma. Ale to jest Boży cel. Boże działanie zmierza w tym, żeby był. Nie, żeby nie ma. Nie ma. Nie ma. Jeszcze nie ma. Niech będzie wykształtowany. Ćwiczmy się w tym. Bóg nas do tego prowadzi. Żyjemy w takich naprawdę dziwnych czasach. Jak to proroctwo się wykona, to jeszcze parę miesięcy i wszystko już będzie jasne. Ale nawet jak to dzisiaj nie wykona, to Pan przyjdzie. Pan wkrótce przyjdzie na pewno. Naprawdę o to zabiegać i o to się troszczyć, co w górze. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, tylko o tym, co w górze. Wreszcie, bracia i siostry, myślmy tylko o tym. Tylko o tym, co w górze, a reszta naprawdę nieważna. Amen.